W naszym studiu dawno niewidziany Tomasz Urbaniak. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry Państwu.
Otworzyłeś wystawę, jedną z wielu kolejnych w Kasztelu Słupskim. Tym razem chodzi o wykopaliska, czyli te prace, które trwały na Starym Rynku, między innymi. Jeżeli ktoś nie widział tej wystawy, to czego ona dotyczy tak najbardziej, w największym stopniu?
Jest to dokładnie wynik badań wykopalisk, które były prowadzone na rynku w 2017 roku. Jest to ten pierwszy etap, podczas którego odkryto fundamenty kilku ratuszy. Dwóch ratuszy i jednego budynku, który jest domniemanym budynkiem, który pełnił taką właśnie użyteczność. I tam są te wszystkie zabytki. Tych zabytków zostało znalezionych blisko 10 tysięcy sztuk.
10 tysięcy?
Tak, ale to...
Dla wielu osób to jest niewiarygodne, że takiego małego terenu.
Tak, ale zabytkiem nazywamy w sumie każdy kawałek ceramiki, każdą monetę i to wszystko, jak się sumuje, jest tego pokaźna ilość. Tak, oczywiście ceramiki w tych blisko 10 tysiącach jest 5 tysięcy samych ułamków ceramiki.
Strasznie dużo. To znaczy, że to było centrum miasta, naprawdę?
Tak, było centrum miasta, dlatego też jest dużo rzeczy, które dotyczą kupiectwa. Mówimy o monetach, odważnikach różnych, do tego jakieś szalki, odwag, mnóstwo kości zwierzęcych, bo ludzie tam mieszkali, funkcjonowali. Do tego fajki, które po prostu też się pobiły i wiele, wiele innych zabytków, tak? Jakieś militarne rzeczy, czyli kule, jakieś różnego rodzaju pociski, jak pierwszy na przykład pocisk Lefusze, pierwszy pocisk Łuskowy. No i jeszcze jest mnóstwo naprawdę ciekawych rzeczy i z metalu, i ozdób, w tym guzików, pierścionków, obrączek, wiele, wiele artefaktów.
Rok 2017, wiesz, że wiele osób już nie pamięta, że wtedy były wykopaliska w Słupsku. To są te wykopaliska, które były na płycie Starego Rynku. To musimy doprecyzować.
Dokładnie, bo ludzie często się...
Znowu kopią na tym rynku, tak. Czego wy tam jeszcze szukacie i tak dalej, i tak dalej. Tego typu komentarze widzę, słyszę.
Dokładnie, jest to strefa archeologiczna i to nie wynika z widzimisię inwestora, że on po prostu sobie postanawia kopać i poszukiwać zabytków, tylko to jest wymóg formalny i bez... takiego pozwolenia, bez przeprowadzenia badań archeologicznych nie jest możliwe zbudowanie czegokolwiek w obrębie Starego Miasta.
No dobrze, bo ja mam wrażenie, że te wykopaliska miały jakby trzy etapy. Dobrze to tak sobie usystematyzowałem? Najpierw płyta Starego Rynku, potem coś tam dookoła, potem dookoła Milenium i to chyba też nie będzie koniec.
Raczej ja bym tego nie łączył. Oczywiście jest to samo miejsce blisko siebie, ale Stary Rynek i te pierwsze badania i te, które były jeszcze kilka lat temu prowadzone, czyli ten drugi etap, to dotyczyło po prostu inwestycji miejskiej, czyli zrobienia płyty Starego Rynku.
Placu.
Placu, tak, tak naprawdę. A te badania, które są wokół kina Millennium, to są prywatne ogólnie badania prywatnego inwestora, który planuje tam inwestycje i przebranżenie tego terenu i ma obowiązek zrobić te badania. Na pewno by nie chciał wydawać tych pieniędzy, ale no
Ale musi. Dobrze, cmentarzysko na Starym Rynku w Słupsku to chyba było największe zaskoczenie. Powiedzmy trochę o tym, co to były za pochówki, z jakiego okresu i jak to charakteryzować.
Jest to niewątpliwie zaskoczenie duże i zmieniające mocno historię miasta. To było duże cmentarzysko, to było delikatne. Nasza ta starówka, która jest ogrodzona murami, która była ogrodzona murami, była trochę wyniesiona nad dolinę rzeki Supi i znaleziono tam cmentarzysko składające się w tym momencie z około 20 pochówków odkrytych, bo one zostały właśnie w tym pierwszym etapie. Archeolog Maciej Marszewski znalazł po prostu przypuszczalnie jakiś grób, trochę był niepewny tego znaleziska. Dopiero po analizie okazało się, że tam są przepalone kości ludzkie i to było dla niego takie też po prostu dziwne, tak? Że
nagle zaskoczenie.
Tak, zaskoczenie.
No tego nie zakładał na pewno, nie?
Ale kolejne badania archeologiczne pokazały, że tam po prostu było regularne, duże cmentarzysko i w tym roku również koło kina Millennium znaleziono kolejne po prostu części tego cmentarzyska, a więc to było rozległe cmentarzysko. Jest to cmentarzysko kultury pomorskiej, która właśnie chowała się w ten sposób.
Groby skrzynkowe, tak?
Tak, to są groby różnego rodzaju. One to były ciało palne, jamowe, w zależności od zasobności tego, które było chowane, ale nie było kurhanów tutaj, tylko to były takie proste, płaskie cmentarzyska.
No i to z jakiego to okresu pochodzi?
Około 2,5 tysiąca lat.
Czyli sprzed naszej ery?
Nie, to sprzed naszej ery, ale licząc od dzisiaj, okay. To będzie 2,5 tysiąca lat.
Okej. Okay. No dobra, czyli w związku z tym można założyć, że dzisiejszy obręb Starego Rynku to był cmentarz?
Tak, to był cmentarz. których w ogóle wokół Słupska jest bardzo dużo takich cmentarzysk, bo ten teren sobie właśnie, to jest tak naprawdę do końca nie wiadomo, dlaczego oni sobie ten teren tak upodobali i te cmentarzyska, bardzo dużo ich istnieje właśnie na wzgórzach właśnie okalających Doliny Rzek, Łupawy i Słupi. Jest tego naprawdę w naszym terenie no, bardzo duże ilości.
Czyli można założyć tak, że najpierw był cmentarz, a potem było miasto.
Tak.
To dziwna koincydencja zdarzeń.
My mamy ogólnie dosyć niezbadaną historię miasta. Nie możemy się porównywać nawet do Bytowa, jeśli chodzi o stan wiedzy na temat naszego właśnie miasta. I badania archeologiczne przybliżają nas do tych historii, bo nam brakuje bardzo wielu wieków historii. Tak? My nie wiemy tak naprawdę, co dokładnie się działo między VII a XII wiekiem w Słupsku. Tak? Są domniemania, nie ma dokumentów, nie ma żadnych badań archeologicznych. To, co było prowadzone na tym dawnym wzgórzu, gdzie był gród, mówię tutaj tam na tym miejscu, gdzie stoi kościół świętego Ottona, to tak naprawdę to był mały sondażowy wykop. Tam potrzeba regularnych w tym...
Kiedy były te wykopaliska? Bo ja szczerze mówiąc nie kojarzę.
To było bardzo dawno temu, to było w latach 60. i to było tylko
takie... Mam prawo nie kojarzyć.
Tak, i to właśnie to był taki sondaż, ale na tym prawym brzegu Słupi tych wykopalisk było bardzo mało, jednak znalezisk takich przypadkowych było bardzo dużo i Niemcy podczas prac budowlanych inwentaryzowali te znaleziska, aczkolwiek nie wpisywali dokładnych po prostu informacji, czyli my tak naprawdę nie wiemy, czy to było w jakiejś warstwie wtórnej, czy to było rzeczywiście już tak na swoim miejscu, czy ktoś może złożył to razem z jakąś osobą pochowaną do jego grobu, bo mówimy tutaj o siekierkach, o ogólnie przedmiotach z kamienia, z brązu i takich po prostu artefaktach dotyczących starożytności, jak i wczesnego średniowiecza.
Tomek, czy my możemy tak wstępnie założyć, że na tym prawym brzegu Słupi, tam gdzie jest dzisiaj kościół świętego, to na, żeby to lepiej jakby zlokalizować, starostwo powiatowe po tej stronie rzeki było życie, a po tej stronie, gdzie dzisiaj jest stary rynek, to był cmentarz? Czy nie?
Możemy założyć, bo oni osady oczywiście swoje mieli. Na terenie Słupska jest mnóstwo osad znalezionych. Na terenie Lasku Południowego, również w północnej części Lasku i dużo jest znalezisk, które świadczą, że to życie u nas się toczyło. Oczywiście nie znaleźliśmy takiej osady olbrzymiej, którą byśmy mogli przebadać i że jest no, coś na skalę, no już tutaj może troszeczkę za dużo powiem, biskupina. Nie znaleźliśmy po prostu takiej osady gdzieś, tak, która by tutaj funkcjonowała dłużej, bo się tego jeszcze nie udało. Ale jest to bardzo prawdopodobne, że kiedyś taka osada zostanie znaleziona gdzieś w pobliżu miasta. I do tego muszę powiedzieć, że mnóstwo grodzisk funkcjonowało zarówno w najbliższej okolicy miasta, jak i w dalszej. I Słupsk, ze względu na to, że był położony w miejscu, gdzie przekraczano Słupie, stał się ważnym, po prostu ważnym miejscem.
Po prostu był tu brud, tak, z którym przekraczano Słupie i dzięki temu tu zbudowała się osada, tak?
Dokładnie, był brud, były też warunki dobre do tego, żeby się po prostu osadzić na dłużej, żeby już skończyć z koczownictwem i po prostu ludzie, którzy tutaj przyszli, zaczęli uprawiać już ziemię, zaczęli polować, hodować zwierzęta i osadzać się na dłużej.
Co jest dla ciebie takim najciekawszym zabytkiem, takim najciekawszym artefaktem właśnie z tych wykopalisk z 2017 roku, które teraz można w Kasztelu Słupskim oglądać?
Znaczy, dla mnie tam jest dużo zabytków. Najlepsze są zabytki te, które pokazują historię miasta, tak? Czyli to tą jego właśnie taką kupiecką stronę wytwórczą. Jest dużo przedstawień właśnie garncarskich. Oczywiście też bardzo wiele obcych, ale być może są nawet nasze tutaj lokalne produkty. Tam jest dużo takich rzeczy bardzo rzadkich w archeologii, które są znane tak naprawdę tylko z jednej sztuki. Jest taki pojemnik XIV-wieczny na odważniki kubełkowe. Jakiś kupiec go po prostu albo zgubił, być może po pożarze się dostał do ziemi, bo jednak te pożary też się dużo zniszczyły w Słupsku.
No było ich kilka, no takich bardzo właśnie, poważnych.
No tu też jest ciekawa historia z tym związana, ponieważ w książkach zarówno u Brighamana, jak i Hakena zapisano, że podczas pożaru w 1476 roku spłonęło praktycznie całe miasto, tylko ratusz się zachował, kościół i jedna kamienica. Badania pokazują, że one się zachowały, ale w taki sposób, że tylko mury się zachowały. Wszystko spłonęło, było drewniane, a te budynki się nadawały do odbudowy. Po prostu źle albo przetłumaczono z dawnych jakichś pism,
Czyli generalnie spłonęło całe ówczesne miasto.
Tak, również ratuszem. Ratusz został spalony na jego fundamentach. Jest olbrzymie gruzowisko, cegły są popękane w tych reliktach, które pozostawały, bo też udało się znaleźć sporo po prostu tych części dawnego ratusza.
Ty dalej się trzymasz tej wersji, którą ustaliliście na podstawie relacji i tego, co było pod ziemią, jeżeli chodzi o eksplozję w 1945 roku na Starym Rynku? Bo wiele osób kwestionuje tę wersję, że to nie było możliwe.
To znaczy, że nie było możliwe, żeby wysadzić?
Tak.
Ja myślę, że było możliwe, bo jaki...
Znaczy, jak patrzyłem na ten mur fundamentowy i na te ilości amunicji, które tam znaleziono, to moim zdaniem to jest ewidentna sprawa.
Nie wiem, nie słyszałem takiej opinii, że to było niemożliwe. Saperzy, którzy byli na miejscu, powiedzieli, że był na pewno wybuch, bo przyznają się też, natomiast zostało to wszystko odkopane. Oni podejmowali amunicję, której było przecież olbrzymie ilości.
55 tysięcy sztuk.
Tak, wyciągali, to było bardzo duże, jeśli chodzi o ilość, to było wiele worków. No i ta ściana, która została przesunięta w sposób nienaturalny, po prostu eksplozja ją wypchała. A do tego po co by... Kobieta dawała taki przekaz, który tak naprawdę obciążał samych Niemców, tak, że to zniszczyli.
To było w razie 12 lat po wojnie, tak?
Tak, ona to podała po prostu w swoich wspomnieniach w takim wydawnictwie słupskim, ziomkostwa niemieckiego, tak. Słupskiego. I on po co miałaby to miała po prostu przekłamywać, a tym bardziej, że później kolejny świadek też potwierdził, że coś takiego miało miejsce, że też był wybuch, widział. No i też jest takie zdjęcie, które pokazuje dosyć taki duży lej. Po co miałby ktoś wybierać w taki sposób gruzy, żeby po prostu utworzyć taką jakąś taką górę, a tym bardziej, że koparek żadnych nie używano, tylko ręcznie to się wszystko odbywało.
Dobrze. Do kiedy można oglądać tę wystawę?
Do końca sierpnia.
Do końca sierpnia, do końca wakacji. A kolejna jaka będzie?
Kolejna będzie miała, że tak powiem, charakter sportowy.
O, to ciekawe. Proporczyki pewnie zobaczymy.
Nie będą proporczyki. Będzie historia Słupskiego klubu, który ma w tym roku 80 lat.
To już wiemy, jaki to klub. No dobrze. Tomek, a co się dzieje z tymi wykopaliskami dookoła? Bo wiedzieliśmy, że odkopano całkiem ciekawe miejsca, czyli piwnice dawnych kamienic. Wielu osobom to, że tak powiem, sprawiło radość, budziło wyobraźnię, ale teraz widzimy, że w zasadzie tam już nic prawie nie zostało z tego, co odkopano.
Tak, w tym momencie muszą przyjść instalatorzy, przełożyć sieci, bo archeolodzy na ten teren jeszcze wrócą, ponieważ te badania nie zostały zrobione do końca, gdzie będzie tam po prostu bryła tej budowli, ale tam nie można przeprowadzić tych badań, ponieważ od strony ulicy Grodzkiej biegnie instalacja elektryczna, dosyć taki poważny kabel, który zasila, nie wiem, no, dużą część miasta, również biegnie rura gazowa i to muszą, nie mogą, że sobie archeolog po prostu kopać i tą rura będzie sobie wisiała w powietrzu, aż po prostu spadnie lub tak samo się dotyczy kabla, który po prostu muszą specjalni instalatorzy przyjechać i to przełożyć, ponieważ też tam będzie inwestycja i to teraz wymaga jakichś tam po prostu projektów i innych zabiegów.
To w którym miejscu będą te wykopaliska dalej prowadzone?
One będą poszerzeniem tego obecnego wykopaliska, czyli od strony Piekiełko, od strony ulicy Grodzkiej, od strony ulicy Zamenhofa będą poszerzenia tych wykopalisk.
One wejdą na ulicę, na chodnik?
Tego nie wiem, wydaje mi się, że na chodnik na pewno, na ulicę może nie.
Okej. A to, co znaleziono do tej pory? Ciekawe? Tam widziałem też sporo takich palisad drewnianych, jakichś pozostałości po, wydaje się, średniowiecznej zabudowie. Mówię to z pozycji laika. Myślę, że wiele nam wyjaśnią badania wieku tego drzewa.
Tak, teraz są takie technologie, że można na podstawie tych przyrostów nawet określić, czy to jest przyrost wiosenny, czy jesienny.
No, słyszałem nawet, że można określić
do pół roku.
Do pół roku.
Dokładnie.
Moment ścięcia drewa, przepraszam.
Dokładnie, moment ścięcia drewna to też jest dosyć właśnie, też czasami może być takie mylące, bo nieraz może to drzewo być sezonowane przez wiele, wiele lat, komu się przydało i zaczął akurat budować coś po większym okresie czasu. Ale jeszcze nie znamy wyników, ponieważ te badania się niedawno zakończyły, próbki zostały pobrane, te badania są prowadzone na uniwersytecie i ta dendrochronologia dopiero gdzieś tam wypłynie za powiedzmy kilka lat. Ja też na to bardzo mocno czekam, ponieważ podczas badań na Starym Rynku nie było żadnych próbek, bo nie było żadnego drewna wokół ratusza. Podczas rozbiórki tego gmachu, który stał do 1901 roku na Starym Rynku, dosyć skutecznie się rozbyto drewna i tam nie zostało nic pobrane.
Tam cegły i kamienie.
Cegły, kamienie i te właśnie zabytki dotyczące właśnie tej takiej no, naszej kultury ludzkiej, czyli te wszystkie artefakty, które tworzą.
A w tej drugiej części właśnie teraz tych wykopalisk, które, jak mówisz, zostały na razie wstrzymane, niezakończone. To co znaleziono ciekawego?
Z takich ciekawszych rzeczy właśnie to jest dosyć szokujące, nie tylko dla mnie i dla kolegów, którzy brali tam, pomagali w tych wykopaliskach, ale też dla archeologa, bo on jest bardzo doświadczonym człowiekiem, jeśli chodzi o badania miejskie. Prowadził wiele badań archeologicznych i on mówi, że to jest po prostu, jeśli chodzi o Gdańsk, czy nawet Lembur, to jest strasznie biednie się tutaj wydarzyło.
Ubogo. No ale i to wyczyszczono to? Czy
no
to
wyczyszczono. Się... Właśnie tutaj się okazuje, że po pożarze postanowiono tą całą warstwę kilkumetrową, tą taką nienośną wywieźć poza
po
mury miejskie.
No, w średniowiecznym jakimś, tak?
Jednym z średniowiecznych lub po jakiejś powodzi wywieziono to wszystko, co było, czyli jakieś około 1,5 metra gruntu. No i przewieziono piasek i postawiono już budynki, które mogły stać po prostu bardziej stabilnie, tak, bo te badania też pokazały, że ten teren, na którym budowano, to był bardzo ciężki teren, tak, dzięki tylko umiejętności zastosowania gliny, robienia nią właśnie separacji wód podskórnych, udawało się budować te budynki, wbijanie właśnie słupów, robienie tych konstrukcji ryglowych, to powodowało, że to można było coś budować. A dopiero właśnie te wszystkie zabiegi, wywiezienie tego gruntu, właśnie ubicie tego terenu, dawało możliwość budowy właśnie budynków z cegły.
Z tym terenem w Słupsku i budowaniem to mamy wciąż problemy. Wieki mijają, problemy te same.
Tak, wczoraj byłem oglądać ogólnie inwestycję, która jest koło ulicy Przemysłowej, tam jakaś rura gazowa jest wkopywana i tam można zobaczyć, jak wygląda struktura właśnie gruntu miejskiego. Tam jest wykop około 2 metrów i tam jest po prostu olbrzymie ilości bagno, storfiałe.
Torfy,
bagno.
I wysoko woda.
I glina, woda bardzo wysoka. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że my jesteśmy ogólnie, jeśli chodzi o miasto,
w dolinie
rzeki Słup, i ta rzeka kiedyś podczas wytapiania się lodowca, ona płynęła, miała szerokość paru kilometrów i te jej skutki ogólnie działalności są pod naszymi nogami.
Tomek, a kasa sklepowa, która zleciała gdzieś tam z któregoś piętra, nie wiemy z którego, pewnie wiesz, do piwnicy, wyciągnęliście ją tam wspólnie z archeologami, udało się ją otworzyć, czy wciąż
nie,
czeka na swoje wielkie entrée?
Stoi, nikt się do niej nie dobiera, bo to nie chodzi o to, żeby archeolog się dobierał do czegokolwiek, bo to specjaliści się tym zajmują, no bo my możemy to ewentualnie zepsuć, tak? Nikt nie wie, jak się wyciągało tą szufladę, tym bardziej jest to bardzo podzewiałe. Ta kasa to nie jest jakaś wyjątkowa rzecz, bo...
Ładne to. No,
ładne jest to oczywiście, ale bardziej bym się skupił na tej maszynie do kawy. Palenia kawy, bo jest to ciekawostka.
Słyszałem, że to jest w ogóle wyjątkowe, że rzadko już co przetrwało tego typu.
Wyjątkowa, ponieważ nawet fabryka, która to budowała, nawet nie wiedziała, że takie rzeczy produkowali, ponieważ im dokumentacja się spaliła podczas II wojny światowej, tam fabryka została zbombardowana. I oni byli bardzo zdziwieni, mają kartoteki wszystkich ogólnie właścicieli, którzy mieli u nich takie maszyny kupione. Okazuje się, że nie ma nikogo ze Słupska i podejrzenie jest takie, że ten człowiek kupił używaną maszynę i jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ ta maszyna już była bardzo archaiczna w 1945 roku, a jednak stała tam do 1945 roku, ponieważ ona była opalana piecem. Oni już, ta fabryka...
To wypalania kawy to było, tak?
Tak, ten bęben się nagrzewał dzięki po prostu temperaturze, która powstawała właśnie w piecu. A już od lat 20. ta fabryka produkowała już elektryczne podgrzewacze właśnie tych bębnów do prażenia kawy. I ta, fajnie by było, żeby ta no, ciekawostka, unikalna dosyć, trafiła do Słupskiego Muzeum. Ja słyszałem, że są takie właśnie zakusy, że ma trafić do Czerwonego Spichlerza. Myślę, że to jest bardzo odpowiednie miejsce. Tam jest taki dosyć industrialny klimat na tej klatce schodowej, części tej windy i różne inne elementy.
W Czerwonym Spichlerzu, bo ona pasowała wybitnie. Moim zdaniem nawet pasowałaby w tym nowym budynku, jeżeli on się w ogóle wydarzy i będzie budowany. Jako taka ciekawostka, jako taki akcencik czegoś z przeszłości.
Dokładnie, tylko będzie wymagała na pewno konserwacji.
No, to nie są tanie rzeczy. Tomek, a ile jest prawdy w takiej pogłosce, która krąży po mieście, że coś stanie obok dworca nowego, zabytkowego?
Ja pierwsze słyszę.
Jakiś pojazd?
A, o tym mówimy. To już jest w rękach miasta. Tak naprawdę. W muzeum w Warszawie jest lokomotywka, która jeździła sobie na trasach tutaj powiatu słupskiego, należąca do dawnych linii powiatowych. I podczas wakacji w tamtym roku, które byłem właśnie, na których byłem z Arkiem Jastrzębskim, byliśmy w muzeum I powstał taki pomysł, aby tą lokomotywkę może próbować uratować, bo ona stoi w muzeum dosyć w opłakanym stanie, na razie w ogóle nie ma planów na jej konserwację i to muzeum okazuje się, żeby chętnie to przekazało do Słupska, jeśli by się ktoś po prostu zgodził na to, żeby ją wykonserwować, wyremontować. I ona byłaby dalej własnością muzeum, ale by była po prostu na stałe wypożyczona do Słupska i by mogłaby tam stać. To wszystko jest teraz w rękach miasta. Miasto zostało poinformowane o takich możliwościach, ale jeszcze jest inny problem, bo musimy poczekać na ten budynek, aby po prostu przestał istnieć, bo...
Mówisz o tym biurowcu PKP, tak?
Dokładnie.
Żeby... Ale to myślę, to kwestia przyszłego roku dopiero, kiedy cokolwiek tam się wydarzy.
Tak, ale to by było właśnie bardzo fajne miejsce na to, żeby ten obiekt mógł po prostu tam stanąć, bo byłoby widać nie tylko z miasta, od strony miasta, ale każdy podróżny by go widział, przejeżdżając po prostu przez Słupsk, że stoi taki obiekt.
Dziękuję bardzo. Tomasz Urbaniak był naszym gościem.
Dziękuję.